Sportowa Arena.
9 minut po godzinie 9 wieczorem, czas na Sportową Arenę. Jesteśmy 3 dni po zakończeniu kolejnego sezonu piłkarskiej ekstraklasy, więc temat musi być tylko jeden, podsumowanie tego, co się wydarzyło, ale oczywiście musimy zacząć się zastanawiać nad tym, co czeka poznańskie kluby występujące w piłkarskiej ekstraklasie, które mają za sobą udany sezon. No bo Lech Poznań zdobył Mistrzostwo Polski, chociaż pewnie mały niedosycik czujemy, że nie udało się zdobyć Pucharu Polski, ale nie oszukujmy się, mistrzostwo było jednak ważniejsze i tu możemy dyskusję zamknąć na temat priorytetów, jeśli chodzi o Lecha Poznań, ale na inne tematy otworzyć, a Warta Poznań miała się utrzymać i bardzo pewnie w Ekstraklasie się utrzymała, ale jak to z tą Wartą bywa, co będzie się działo z Zielonymi w przyszłym sezonie, też tego nie wiemy. Dzisiaj nasza rozmowa w eksperckim gronie. Witam dziennikarzy sportowych ze stolicy Wielkopolski, niegryzący się zwykle w język Józef Diaczenko, kibic poznański.pl. Dobry wieczór, Józefie.
Dzień dobry, witam.
I Damian Smyk, portal eszło.com. Witam serdecznie, Damianie.
Dobry wieczór.
Włączymy też telefon, by Państwo mogli się włączyć do naszej dyskusji. Jeśli macie jakieś przemyślenia na temat tego, co w piłkarskiej ekstraklasie się wydarzyło, co się może wydarzyć, nie tylko zresztą w ekstraklasie, bo przecież przed kolejorzem mecze w kwalifikacjach rozgrywek europejskich. Panowie, Damianie, Józefie, może najpierw Józefie, co taki słaby ten mistrz Polski? Ja czytam, otwieram prasę, włączam internet, najsłabszy mistrz Polski od lat, że tak słabego mistrza Polski to jeszcze nie było.
Daj Boże, żeby każdy był tak słaby. To jest najmocniejszy mistrz Polski, patrząc już obiektywnie, porównując liczbę zdobytych punktów od iluś sezonów. Było przecież wiele wyliczeń, wiele tekstów na ten temat można było czytać, nie tylko te krytyczne, napływające z innych miast, ale przecież nie dalej jak dzisiaj dokładnie to wyliczyła nawet strona klubowa Lecha. Z ich materiału wynika, że to jest najmocniejszy klub od dawna. I to dotyczy nie tylko zresztą tego klubu najmocniejszy mistrz. Nie dotyczy zresztą tylko mistrza, ale i drużyn, które zajęły medalowe miejsca, bo tym drużynom, gdy przy tej liczbie punktów, jakie zdobyły, to ten cały dorobek wystarczyłby do Mistrzostwa Polski w poprzednich sezonach.
Całej pierwszej trójce.
Przecież cała pierwsza trójka miała średnią powyżej 2,1 gola na mecz. Do tego jeszcze Lech miał zdecydowanie najwięcej wygranych meczów, najmniej przegranych, najlepszy stosunek bramek, najwięcej strzelonych, najmniej straconych. Dominacja absolutna. Poza tym było widać to na gali, na której, Grzegorzu, byłeś, o ile wiem, wczoraj, gdzie piłkarze Lecha byli nominowani we wszystkich kategoriach oprócz bramkarza, co jest zresztą, nawiasem mówiąc, wymowne i to jest powód do dyskusji. I wygrali ważne kategorie, co świadczy o tym, że Lech tą ligę po prostu zdominował. Nie było mocniejszej drużyny obiektywnie. My możemy mówić, że to jest nasz Lech, możemy się cieszyć, ale z obiektywnego punktu widzenia po prostu nie było mocniejszej drużyny w Polsce od iluś sezonów. I mówienie o tym, że mistrz jest słaby, to jest dorabianie teorii do czegoś, co się stało smutnego w innych miastach.
Ale Damian, warto zwrócić uwagę, nie wiem na ile to jest zależne, gdy jakaś drużyna, powiedzmy, zdobywała tyle punktów, co Lech Poznań, zdobywając Mistrzostwo Polski, czy też średnią punktów na mecz, bo było mniej punktów, gdy było 16 drużyn w Ekstraklasie, inaczej, gdy też był podział Ekstraklasy, ale biorąc pod uwagę średnią, no to ktoś uciekał. Legia uciekała, zdobywała mistrzostwo czasami 4 kolejki przed końcem sezonu. Wisła cupiała, potrafiła przecież zdominować ligę, a tutaj taki tercet się ukształtował, więc trzeba też powiedzieć, że cały tercet jednak był mocny. Nie tylko ten Lech Poznań, który może gdzieś te kluczowe ciosy na koniec sezonu wyprowadził, ale jednak był mocny tercet.
Oczywiście, że tak. Jak popatrzymy na to, że Raków wicemistrzem został też zasłużenie tutaj, bez dwóch zdań. Raków pierwszy mecz w tym roku przegrał dopiero w maju. Mówimy o sezonie, o rundzie, która zaczyna się na początku lutego. Jeszcze przed walentynkami, zdaje się, graliśmy pierwszą kolejkę w tej rundzie, więc no mówimy naprawdę o silnym trio. Ja sprawdzałem sobie w pewnym momencie tej wiosny, czy gdziekolwiek w Europie, poza tymi ligami top 3, jest tak zacięta rywalizacja między pierwszymi trzema drużynami, bo oczywiście mamy takie ligi duopolu, gdzie dwie drużyny się ścigają, oczywiście angielska, włoska, chociażby włoska, gdzie przecież Milan ostatecznie zwyciężył, ale też ten bój był zacięty. To sprawdzałem sobie tylko Dania, gdzie też jest podział na grupy, i Chorwacja, gdzie też do pewnego momentu ten ten wyścig był bardzo zacięty, ale przecież mówiliśmy o kwietniu, gdzie przez 2-3 kolejki ta różnica wynosiła punkt, a w pewnym momencie nie było żadnej różnicy i te wszystkie trzy zespoły szły łeb w łeb. Zastanawialiśmy się, jaki bilans bezpośredni mają te zespoły między sobą, więc mówimy naprawdę o najciekawszej walce od lat. Myślę, że od sezonu 2016-17, gdzie też Lech był zamieszany w tę walkę o mistrzostwo. Tam wtedy Jagiellonia, Lechia i Legia walczyły o mistrzostwo Polski. Cztery drużyny do ostatniej kolejki
ale
zamieszane.
Ale punktów nie miały. Gubiły
tak,
bardziej
tak,
punkty.
Tak, to też był taki labilny sezon Lecha. Tutaj mówimy naprawdę o sezonie, gdzie Lech miał zadyszkę przez 3 tygodnie na granicy lutego i marca i ta zadyszka wynikała często z problemów zdrowotnych Kamińskiego i Szaka Amarala, gdzie ten COVID trochę ich pomęczył, ale Józef mówił o tych bilansach bramkowych i tak dalej. Nawet jak wejdziemy w takie dane bardziej szczegółowe, bo te takie podstawowe można sobie sprawdzić chociażby, no nie wiem, nawet na Telegazecie,
tak.
Ale ja sprawdzałem też podania w ofensywną tercję, podania w pole karne, strzały z gry, gole oczekiwane, więc...
Mecz na zero.
Czyste konta zachowane
przez
bramkarzy.
Ale mecze, w których przeciwnik nie oddał ani jednego strzału.
Tak, była taka seria chyba 3 meczów, gdzie zespoły przyjeżdżały na Bułgarską i Filip Bednarek, czy później Miki van der Hart, mogli wyjść z gazetą, rozpalić sobie grilla i spędzić miło popołudnie. Więc naprawdę, mówimy o bez wątpienia najsilniejszym mistrzu od lat i to trochę też potwierdza to, o czym mówiliśmy przed sezonem. Właśnie już chwilę po rozpoczęciu sezonu, gdy Lech skompletował okno transferowe, że to jest najszersza, najmocniejsza i najbardziej kosztowna kadra w historii Lecha Poznań.
Natomiast właśnie, i okazuje się, że to wystarczyło tylko albo aż, bo jednak, czy Raków Częstochowa, czy Pogoń Szczecin, to są drużyny, które już od pewnego czasu są budowane. Polityka Papszuna trwa kolejny sezon od drugiej ligi. Kosta Runajcz kilka sezonów w drużynie Pogoni Szczecin i też ta Pogoń w zeszłym sezonie już też dawała sygnały, że może walczyć o mistrzostwo, ale w zeszłym sezonie był na 11. miejscu w tabeli. Trochę tego Lecha w tym sezonie musieliśmy traktować jako no nie powiem, że Beniaminka w walce o Mistrzostwo Polskie, ale kogoś nowego, kogo dawno nie było zaangażowanego w Mistrzostwo Polskie, jednak okazał się najlepszy.
No i tutaj wydaje mi się, że zasługi trzeba oddać Maciejowi Skorży, bo popatrzmy na kręgosłup zespołu, który był rok temu. Tak naprawdę Skorża dorzucił do podstawowego składu Portugalczyków, czyli boki obrony Joela Pereira, Pedro Rebocho i João Amarala, którego odzyskał dla tej drużyny. Stworzył Jespera Kalsztrema, czy wiosną powiedzielibyście, tak, ten gość będzie najlepszym środkowym pomocnikiem ligi. No jak tu siedzimy, patrzymy sobie w oczy, no nie powiedzielibyście.
My łapaliśmy się za głowę, jak na pierwszy mecz z Radomiakiem wyszedł w wyjściowym składzie Jesper Kalsztrem, bo to było już zaskoczenie.
Nie ulega wątpliwości, że Maciej Skorża zrobił coś z niczego. To z drużyny byle jakiej zrobił drużynę wygrywającą. Ale kiedy z nim rozmawialiśmy ostatnio po konferencji prasowej, zwrócił nam uwagę na jeden taki dosyć ciekawy szczegół. Otóż, kiedy zdarzało się, że w meczu trener Papszun musiał wymienić zawodnika z jakiegoś tam powodu, wpuścić rezerwowego, to ten, który wchodził, piłkarz, idealnie się wpasowywał w system, grał tak, że po drużynie nie było widać żadnej zmiany. To samo było z Pogonią. Po prostu tam trenerzy pracowali od lat.
Czyli wypracowany system właśnie, o którym mówimy.
Sobie system, dobierali do tego zawodników i świetnie im to się udawało. U nas, jak trener zauważył, wpuszczał zawodnika i nagle się okazywało, znaczy nie w każdym przypadku, ale często tak było, że cała drużyna musiała się do niego dostosowywać, bo on nie łapał tego, co inni grają. I to, że mówi się, że Maciej Skorża dostał samograja. To jest nieprawda. On miał bardzo trudną sytuację. Miał owszem, dzięki temu, że klub bardzo odważnie poszedł finansowo i sprowadził super kadrę szeroką i jakościową, to jest prawda, ale zrobić drużynę z tych ludzi, mądrze nią zarządzać tak, żeby nie było wojny, o że ktoś gra, kto nie, inteligentnie tym wszystkim zarządzać, no to przecież trzeba mieć niebyle jakie doświadczenie piłkarskie. I jeszcze jeden taki element, który moim zdaniem zadecydował o wszystkim, to jest to, że Lech wytrzymał. Wytrzymał mentalnie, wytrzymał psychicznie, ponieważ silny, psychicznie mocny, grający jednym systemem, świetnie ułożony Raków, w pewnym momencie pękł. Zaczął tracić punkty. Ale Lech wygrał 6 ostatnich meczów, co to jest też ewenement na skalę tej naszej ekstraklasy, żeby drużyna zanotowała tak niesamowity finisz.
Ja odnoszę nawet wrażenie, że to jest chyba największa przemiana, jaka się dokonała przy ulicy Bułgarskiej, bo Lecha pękającego, niepotrafiącego przezwyciężyć jakiegoś kryzysu czy momentu przełomowego, to się naoglądaliśmy w ostatnich latach mnóstwo. Właściwie co sezon. Wręcz liczyliśmy przecież lata, gdzie Lech nie potrafił odwrócić wyniku meczu, czyli strzelenie gola Lechowi oznaczało, że tego meczu Lech generalnie nie wygra i to był taki synonim Lecha Poznań wielu trenerów, którzy byli wcześniej, a Maciej Skorża stworzył takiego Lecha, który się właściwie niczym nie przejmował i stał się naprawdę mocny psychicznie. Ja nie pamiętam tak mocnego psychicznie Lecha Poznań.
Mi najbardziej rzuciło się to w oczy w Gliwicach, bo ja wychodząc ze Stadionu Narodowego po tej porażce Lecha Poznań na Stadionie Narodowym z Rakowem w finale Pucharu Polski, to widziałem zespół, nie wiem czy rozbity, ale na pewno pogrążony w dużym smutku. Maciej Skorża na konferencji prasowej wyglądał jak zbity pies, był bardzo przygnębiony i wręcz taki zrezygnowany. Maciej Skorża sam mówił, że po tym meczu przez tydzień było widać ludzi zombie na klubowych korytarzach, a w Gliwicach ja zobaczyłem zespół, który grał tak, jakby jutra miało nie być, jakby od tych 90 minut w meczu z Piastem miał zależeć właśnie los
ekipiarzy. Ale też tlen został podany jednak.
Ale oczywiście, byłem w Gliwicach i w związku z tym, co mówisz, powiem ci, że kiedy ci zawodnicy wyszli na rozgrzewkę, najpierw tak, żeby się zapoznać z murawą, porozmawiać, to mnie zastanowiło jedno. Straszliwe napięcie, ponieważ równolegle toczył się mecz Rakowa.
Kończył się właśnie.
Straszne emocje wśród grupy kibiców z Poznania, a piłkarze zupełnie na luzie, jakby to ich nie obchodziło, żartowali. No, to było zupełnie, już było widać, że można być optymistą, ponieważ ten fatalny wynik warszawski nie zrobił na nich wcale takiego dużego wrażenia.
Zrobił chyba zaraz po meczu, później
no tak,
nie zrobił.
Tak, otrząsnęli się błyskawicznie.
Słuchajcie, 20 kwietnia to była ta wielka środa po Wielkanocy, kiedy to Lech wygrał tutaj z Górnikiem Łęczna i w dobrych humorach opuszczaliśmy Bułgarską. Jeszcze gdzieś tam w drodze do domu każdy dostał informację, że Pogoń prowadzi z Rakowem Częstochowa, czyli nie jest źle, ale ostatecznie Raków wtedy wygrał. I gdy nadszedł już ten późniejszy wieczór 20 kwietnia, no przyznaję, ja powiedziałem koniec, jest po Mistrzostwie Polski. I wczoraj... No...
Czterech meczów brakowało, zdaje się, wtedy do końca.
Tak, chyba cztery, tak.
Wszyscy mówili, że Raków spokojnie wygrał wszystkie cztery.
Tak, tak. Jeszcze ten puchar, a Puchar Polski plus chyba trzy ligowe, czy cztery...
Cztery ligowe,
tak. I tak mówię, to jest koniec. I co ciekawe, jak zdradził jeden z przedstawicieli Rakowa Częstochowa na tej wspomnianej gali wczorajszej, on pomyślał wtedy, że mamy to. I teraz właśnie, czy nie poczuł się Raków wtedy też troszeczkę za mocno? Bo oni wygrali, przecież byli krótko po wygranej w Poznaniu, wygrali w Szczecinie i oni pomyśleli, mamy to. I wygląda na to, że to, co zrobił Lech, czyli wytrzymał to ciśnienie, jednak ten Raków Częstochowa nie wytrzymał tego ciśnienia. Mhm. Tak wygląda.
Z obozu Rakowa właśnie jeszcze na początku wiosny, gdy Marek Papszon był pytany przy każdej okazji, przed meczami, po meczach, przy jakichś specjalnych wywiadach, to on powtarzał, że oni nie są faworytem walki o mistrzostwo.
Tak,
bardzo wycofani w tym wszystkim. Przecież on jeszcze chyba w 6 kolejek albo 5 kolejek przed końcem sezonu powiedział, że bardziej oglądają się za plecy na to, czy Lechia Gdańsk nie wyrzuci ich czasem z czołowej trójki, a nie na to, żeby gonić Lecha Poznań. I być może było w tym dużo takiego medialnego czaru, może było takie celowe oddalanie presji od drużyny, no ale też pamiętajmy z drugiej strony, Raków był dość na świeżo w tej walce o Mistrzostwo Polski. To nie jest tak, że tam nikt nie pamiętał walki o to najwyższe miejsce, więc z takiego psychologicznego punktu widzenia wydaje mi się, że nie powinno to być dla nich problemem. To znaczy Marek Papszon poznał już ten smak walki rok temu z Legią Warszawa i ja miałem takie przekonanie, wychodząc z Narodowego, że jest na tym boisku zagra jedna drużyna, którą punktu już nie straci. Ta drużyna nazywa się Raków Częstochowa, bo nie wierzyłem w to, że ten zespół nabierze takiej pychy, braku pokory. Zwłaszcza, że Marek Papszon to też nie jest facet, który pozwoliłby na świętowanie trzy dni, tylko tam były dwa piwka w autobusie do Częstochowy i lulu spać.
I trening po drodze mówię.
To zrobi gdzieś pod Łodzią.
Natomiast no, Raków faktycznie takim tutaj nowicjuszem był w tej walce o Mistrzostwo Polski, nie wytrzymał tego ciśnienia, które wytrzymał Lech Poznań, ale znamienne chyba były słowa Rafała Janasa, który akurat przed kolejnym meczem spotkał się z nami na konferencji prasowej, to teraz niech Raków sobie dźwiga ten plecak lidera i zobaczymy, jak też im tam będzie szło, bo my wiemy, jak ten plecak lidera Ekstraklasy walczy, 24 kolejki dokładnie na te 34, Lech Poznań był liderem Ekstraklasy.
Marek Papszun zdejmował ciśnienie z napięcie ze ze swojej drużyny, mówiąc, że nie jest faworytem, a Maciej Skorża robił dokładnie odwrotnie. Od pierwszych meczów, od początku
gramy
sezonu.
Mistrzostwo Polski.
Gramy nie tylko mistrzostwo, gramy od dubli.
Ale wiecie, co tego wymagało społeczeństwo, tego wymagała sytuacja.
No, ludziom to się po prostu należało.
Dopytywaliśmy się też tak, bo tu my, tyle lat my się tutaj mowy takiej Papszuna też nasłuchaliśmy, może niedokładnie, walki o podium, tak?
Walki o najwyższe cele. To jest mój
ulubiony. Jak ja słyszę najwyższe cele, to szlak nie trafia, przepraszam słuchaczy, ale dostaję.
Mocni razem.
No, tych kasów było dużo,
nigdy
tak.
Nigdy się nie poddawaj.
Też, ale pamiętacie, że też, to, wiecie, może nie tyle z Macieja Skorży, znaczy on był dociskany na konferencji prasowej na początku sezonu, żeby to wydusił, ale dla niego nie było to problemu.
Musiał deklarację
tak,
musiał
złożyć, ale dopytywaliśmy, czy tylko pan tak myśli, czy tam nie było, że góra panu powiedziała, chce pan walczyć, a to poklepał, to róbcie sobie tego majstra, tak? No, więc, ale wygląda na to, że ta góra chciała. 618-654-654. Już powoli się państwo próbują dodzwonić, więc jeżeli ktoś chce też zabrać głos o Lechu Poznań, bo do bloku Warciańskiego przejdziemy w dalszej części audycji. No ale teraz, panowie, to jest, musi się wydarzyć to, czego nie dokonała jeszcze żadna drużyna w tej nowoczesnej erze europejskich rozgrywek. Gdy gra się już od wczesnego lipca, gra się właściwie całą jesień, co trzy dni. Panie Mikołaju, dobry wieczór.
Dobry wieczór panom redaktorom.
Witamy.
No co mogę powiedzieć o tym mijającym sezonie? Jednym słowem chyba tylko, kapitalny. 2,18 punktów na mecz to w ostatnich 10 latach dałoby nam 9 mistrzostw. To jest jedno. Dwa, jeżeli dobrze pamiętam, w ostatnich 9 meczach 8 zwycięstw, 1 remis. To jest
z Legią, tak.
Tak, kapitalnym wynikiem. Można tam, powiedzmy sobie, mówić inne, tam powiedzmy różne dziwne rzeczy, można krytykować, powiedzmy, Lecha. Natomiast trener Skorża stworzył niesamowicie silny mentalnie kręgosłup drużyny. Oczywiście można krytykować Filipa Bednarka, ale myślę, że bardzo dużą rolę odgrywa w szatni. Oczywiście jest generał Salamon, jest Tonio Milic, jest Jesper Kallström, jest oczywiście Mika Iszak, João Amaral. No był Kamyk, ale wiadomo, odchodzi po sezonie. I przy tak silnym mentalnie kręgosłupie uważam, że w przyszłym sezonie również będziemy silni, ponieważ jakby porównując ten poprany okres pomistrzowski 7 lat temu, porównując go do dnia dzisiejszego, to uważam, że w Rutku i prezesie Klimczaku jest dużo więcej chyba pokory i dużo więcej takiego, powiedzmy, hamowania się ze wszelkiego rodzaju deklaracjami, również jest w porównaniu do okresu sprzed 7 lat, jest dużo większa poduszka finansowa.
A to jest chyba kluczowe. I to nawet prezesi mówili wprost, i to nie możemy mówić może, ale nawet wprost mówili, nas wreszcie na to było stać. Nie, że my na stulecie sobie wymyśliliśmy, że chcemy mieć mistrzostwo, tylko nas wreszcie było na to stać, żeby kupić tylu piłkarzy.
Tak jest, panie redaktorze, a to też jakby wszystkim polecam podcast klubowy i rozmowę z dyrektorem finansowym Lecha Poznań, przepraszam, zawsze zapominam.
Tomasz Kacprzycki.
Dokładnie. No to... tam jakby w przerwie między rundami poszło do odłożenia 25 milionów. Teraz jeszcze spłyną pieniądze z Kamyka. Do tego pieniądze spraw telewizyjnych i wszelkie rodzaje bonusów, więc ta poduszka zaczyna naprawdę się robić fajna. I wydaje mi się, przynajmniej tak to oceniam, że będzie nas stać na coraz lepszych zawodników, bo koniec końców dział naukowy plus ten skill lab w Akademii będzie dawał nam również coraz lepszych zawodników, a co za tym idzie, coraz większe pieniądze z przyszłych transferów. I tu wydaje mi się...
To się dopiero okaże, ale myślę, że inaczej. Na przykład ja bym to nazwał trochę skromnie, jeśli pozwoli pan, panie Mikołaju. Klub robi to, żeby tak było. Czy będzie? To się jeszcze okaże. Ale klub tak, wykonuje takie ruchy, żeby tak było.
Tu znowu chciałbym nadmienić, że opinia Tomka Wodewczyka z Meczyków, że wydaje się, że w porównaniu do powiedzmy innych klubów, nie będę wymieniał nazwy, te pieniądze są wydawane w sposób racjonalny. I tutaj jest nasz duży plus. Mimo wszystko tak dużej podwyżki finansowej, ta złotówka gdzieś tam jest, czy też to euro jest oglądane powiedzmy z dwóch stron i nie będzie czegoś takiego, że wpisujemy jakieś mityczne puchary powiedzmy do budżetów. Co do naszych rywali, Raków, co do Rakowa.
To krótko już, panie Mikołaju, bo już tak telefon jest, dzwoni.
No, ja wiem, że tutaj jest, że tak powiem, ten Raków forowany i parę tam powiedzmy redakcji piało z zachwytu niektórzy redaktorzy i tak zwani eksperci, że będzie słabym mistrzem, ale ja uważam, że Raków po prostu ciśnienia nie wytrzymał i to, co mówiłem, mentalny kręgosłup tej drużyny zaważył na tym, że po prostu zebraliśmy się w garść, bo byliśmy w stanie się zebrać w garść, natomiast kogo tam w Rakowie mamy, nie uważam, żeby na przykład Patryk Kun był jakby większym dowódcą w szatni, jeżeli tak mogę nazwać, od Bartosza Salomona czy nawet Filipa Bednarka, tak? Więc myślę, że tutaj tym wydaliśmy, a poza tym, co by nie mówić, Maestro też zrobił swoje, przecież to jest kapitalny trener. I tutaj od razu tak pół żartem, pół serio pytanie do redaktora Diaczenki, czy na pierwszą konferencję w przyszłym sezonie zamierza kupić jakąś czarną farbę do włosów trenerowi, bo
przez Józefa osiwiał.
Tak, nie. Pytania na konferencjach pan trener osiwiał. Tak.
Nie, stwierdził, że po moich pytaniach wiedział już, że nie będzie potrzebował kawy.
No więc właśnie, a to wszystko idzie, panie redaktorze, we włosy, tak wiem. No,
być może.
Panie Mikołaju, dziękujemy bardzo za udział w naszej audycji, a drugi słuchacz sobie na linii chwilę poczekał, ale też pewnie wysłuchał. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Słucham. Tak, słychać.
No, dzień dobry, moje imię Paweł.
Witamy, panie Pawle.
Się znamy troszeczkę z Twittera, tak samo jak Mikołaj, także panie Grzegorzu, Twitter jednak słucha pana audycji i też się udziela tutaj.
To pozdrawiamy.
Ja tak chciałbym jeszcze wtrącić do tego, co mówił pan Mikołaj, bo tego naprawdę dużo było, że jednak ten mental, który tutaj zwyciężył w Lechu, to naprawdę dał dużo, dużo temu zespołowi, bo to, co widać, jak żyje tym Lechem Bartek Salomon, czy nawet Filip Bednarek, to naprawdę to są takie serca w Lechu, których dawno nie mieliśmy. To są takie serca, które gdzieś brakowało temu zespołowi od lat i one mogą naprawdę, jeżeli zostaną ci piłkarze, bo Filip Bednarek, nie oszukujmy się, nie jest bramkarzem jedynką.
To jeżeli mówimy o Twitterze, to ja od wczoraj czytam jedną opinię, że idealny bramkarz na bramkarza numer 2.
Tak, dokładnie, że to jest taki bramkarz numer 2, że jest zmiennik, że w razie kontuzji pierwszej tej jedynki wejdzie. Tylko ja też już kiedyś gdzieś na Twitterze wcześniej pisałem, że czasem z Filipem Bednarkiem nie będzie tak jak kiedyś z Krzysztofem Kotorowskim, który miał tą swoją klątwę i obojętnie, która jedynka nie przyjdzie, to i tak na końcu zawsze wyląduje w bramce.
I był dwa razy mistrzem Polski.
Dokładnie. A co do jeszcze wcześniej takie uwagi pana Mikołaja odnośnie prezesów, to mam takie wrażenie, że były już właściciel, pan Rutkowski senior, troszeczkę może wprowadzając jakby swoją kolejną osobę w postaci pani Maji Rutkowskiej, może też pozytywnie zadziałał na cały ten zarząd, na ich działanie, bo niewątpliwie, jeżeli bawimy się w jakieś przesądy, można powiedzieć, że pani przyniosła szczęście w tym sezonie. Jest pierwszy sezon z nami i udało jej się od razu coś zdobyć.
I wczoraj ten sektor na gali, tak, ekstraklasy, gdzie Lech go zajmował, to też było miejsce dla kobiety, gdzie niektórzy do autobusu nie wpuszczają na przykład kobiety klubowego. Takie przesądy są.
No i trzeba powiedzieć, pani Maja brylowała na salonie tam. A co do jeszcze kolejnych uwag, które miał pan Mikołaj, to jest taka sytuacja, że rzeczywiście jakby porównać naszą kadrę i porównać kadrę Rakowa, która jest, no to rzeczywiście pan trener Marek Papszun zbudował taki monolit, jeżeli chodzi o zespół, My tutaj jednak większość nazwisk potencjalnie na tych listach mamy mocniejszy, ale wydaje mi się, że głównym właśnie tym problemem tutaj w Lechu był zawsze ten mental, któremu trenerowi Skorzy udało się zbudować. I jeżeli mamy rozmawiać na tym, co będzie w przyszłym sezonie, no to troszeczkę tych ruchów jeszcze będzie trzeba zrobić. Wydaje mi się, że pierwszym takim ruchem to będzie powrót Jana Sykory, który no, mam nadzieję, że podobnie odbuduje się przy trenerze, tak samo jak odbudował się João Amaral i naprawdę da. Problem, wydaje mi się, może być w młodzieżowcu, bo na razie takiego młodzieżowca, którego byśmy mogli
wstawić...
A przepis zostaje, którego byśmy mogli wstawić i wiedzieć, że możemy na nim polegać, bo jednak na Jakubie Kamińskim od kilku sezonów mogliśmy polegać. Teraz Michał Skóra no, nie jest już młodzieżowcem, także no, tak samo jak Mateusz Szczypca, który i tak odszedł. Więc niewiele zostaje, nie wiadomo jak tam bramkarz, ale raczej Bąkowski nie wróci tak szybko do Lecha i do gry.
Kontuzja, tak.
No więc musimy się zastanowić, co tam będzie. No Filip Marfiński, no to zawsze był król przygotowań. No pytanie, co będzie dalej. No nie wiadomo, czy uda się to jakoś odbudować tego chłopaka. No może któryś z młodych nazwisk, może ktoś odpali w okresie przygotowawczym, może kogoś trener odkryje. Także no ja chciałbym pogratulować całemu zespołowi jeszcze raz i całej społeczności lochowej za to wspaniałe święto, które było w sobotę, bo naprawdę było świetne i za tym cały sezon i obyśmy mogli w przyszłym roku jeszcze raz świętować. Także dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich.
Dziękujemy bardzo za ten telefon, dziękujemy za ciekawy głos w dyskusji. Panowie właśnie, no to mówiąc o tym, co się musi wydarzyć, że możemy zaraz mówić o pozycji bramkarza, obrońcy skrzydłowego i tak dalej, to okazuje się, że tutaj potrzebujemy piłkarza na pozycji młodzieżowca, jak to się w lidze określa, bo to no, może być problem. Szykowano, to o tym słyszeliśmy już rok temu podczas przygotowań, że ten Krzysztof Bąkowski jako opcja bramkarza przećwiczonego w Stomilu Olsztyn to jest to, co Lech ma przećwiczyć, no ale okazuje się, że nie, że no bo kontuzja pokrzyżowała te plany i co teraz z młodzieżowcem?
No z tego co słyszę, to właśnie klamka w sprawie Bąkowskiego już zapadła i on chciałby sam jeszcze pójść na wypożyczenie tej jesieni, no bo stracił tak naprawdę całą wiosnę. Tak. Jesień w Stomilu była przyzwoita, łamana na nawet dobra, natomiast te problemy zdrowotne oznaczały, że właśnie całą wiosnę stracił, dopiero teraz wychodzi z tego urazu. Ja rozpatruję to tak, że Maciej Skorża jest na tyle inteligentnym człowiekiem i trenerem, że będzie próbował włożyć jak najlepszego młodzieżowca na jak najsłabiej obsadzoną pozycję w Lechu i tak zacząłem sobie myśleć, kalkulować i mówię, skoro nie bramka, no to skrzydła. Tutaj będzie największy deficyt.
Czyli może Welde i Balua to no, jednak nie...
Tam będzie
to
będzie
pół roku
kocioł.
Aklimatyzacji, no. Tak, no.
Tak,
Sykora.
Tam teoretycznie jest wiele nazwisk, ale nie ma takiego filaru, na którym faktycznie można się oprzeć. Wydaje mi się, że najwyżej na ten moment stoją tam akcje Adriela Balue, zwłaszcza, że to wejście Christophera Welde takie, powiedziałbym, wizualnie dyskusyjne.
A przebłyski Balua miał nawet teraz w tej końcówce.
Tak, ale bardzo dobrze wypadł w ostatnim meczu.
Tak, ale spojrzałem w ogóle sobie w liczbę, to jak w te portale analityczne, to tam naprawdę wygląda to rzetelnie, jeśli chodzi o kreowane sytuacje, o biegi progresywne i tak dalej. Tak, ale też wielokrotnie był okradany z asyst. Michał Skóraś, to myślę, że mówi się takie porządne duże
poprzeczki.
Tak. I tak sobie myślałem o tych skrzydłowych i widzę tam trzy opcje. Filip Szymczak, Filip Marfiński, Jakub Antczak.
A Filip Szymczak nie jest czasem takim
napastnikiem.
Jest napastnikiem, ale to nie jest typ, nazwijmy to, Christiana Gytkiera. To jest chłopak obunożny, to jest chłopak szybki, to jest jeden z najczęściej dryblujących napastników pierwszej ligi, chłopak, który bardzo często wychodzi z pola karnego. Jak spojrzymy sobie na tę tak zwaną hitmapę, czyli gdzie ten piłkarz się porusza po boisku, to on właśnie w polu karnym głównie bywa, a sporo bramek wypracował też taką pracą spoza pola karnego, więc ja widziałbym tutaj Szymczaka, który wydaje mi się, że jest najlepiej rokującym napastnikiem z tych ostatnich, których Lech miał od czasów, myślę, Dawida Kownackiego.
On przed wyjazdem do Katowic, przed kontuzją, to też już rokował, bądźmy szczerze.
Rozmawiałem z jednym z zawodników Lecha, który widział w akcji chociażby Pawła Tomczyka, Piotra Kurbiela, Dawida Kurminowskiego, Huberta Sobola i powiedział, że każdy z nich coś miał, ale Szymczak ma to wszystko. Więc to jest taka ciekawa zapowiedź. Jeśli chodzi o Filipa Marfińskiego, no, myślę, że możemy powtórzyć to, co mówimy na temat Filipa Marfińskiego pół roku temu, co mówiliśmy rok temu, co mówiliśmy półtora roku temu.
I czyli tak czekamy.
Fajnie, ale dobrze, jakby Filip zaczął grać na miarę swojego potencjału. Jeśli chodzi o Kubę Antczaka, to tak patrząc, to jeszcze oczywiście nie jest poziom Kuby Kamińskiego, ale jakbym miał szukać w Akademii chłopca, czy już właściwie prawie że mężczyzny, który najbardziej przypomina mi Kubę Kamińskiego, to właśnie jest Antczak, ale tutaj myślę, że będzie potrzebował trochę czasu.
A ci wszyscy młodzieżowcy mieli w tym sezonie wielkiego pecha, ponieważ celem Lecha było zdobywanie trofeów. I trener Skorża dał znać, dał do zrozumienia, że nie zna się na żartach, że koniec, grają najlepsi i zero sentymentów. To nie jest Dariusz Żuraw, który potrafił 5-6 wprowadzić jednocześnie na boisko i nie przejmować się niczym.
A taką politykę zapowiadał trener Skorża. Tu kupujemy zawodników, cel jest taki.
Zero litości.
I protesty, proporcje się troszeczkę zmienią, a miał Kamińskiego, który nawet jak był w trochę słabszej formie, to i tak był lepszy od każdego.
Ale teraz,
każdego
kiedy będzie
innego.
Więcej meczów, zwłaszcza tak. Na początku, to kto wie, czy celem trenera nie będzie takie przysposobienie sobie do gry jednego czy dwóch, może nawet i trzech.
Dzwoni telefon. W Lidze Europy nie ma przepisu młodzieżowca też, więc tam będzie mógł grać.
Ale w Lidze obowiązują,
skórę. Widzę tak. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, słychać mnie dobrze?
Tak, słyszymy.
Chciałem następnie, tak jak mój przedmówca, tutaj z Twittera pozdrowić. I pana też widzę, że teraz po rozmowie o młodzieżowcu, pan Józef słusznie zaznaczył, że ci młodzieżowcy faktycznie w tym sezonie, no poza Kamykiem, który jakby był gwarancją jakości, więc jakby ten młodzieżowiec nie był aż tak zauważany i nie było tej utraty. Czy panowie sądzą, że w przyszłym sezonie jakby władze pójdą za ciosem i nie będą aż takiego nacisku kładło na to, tym bardziej, że to i tak samo się wyjdzie przez grę na trzech frontach i na przykład grając z silniejszym składem w Europie, no to można po prostu grać też silnym składem w lidze i po prostu zmienników nie dawać tych najlepszych, tylko na przykład wprowadzać młodzieżowców. A drugi temat, jaki chciałem podjąć, to nie wiem, czy już była na ten temat jakaś dyskusja, ale rywali potencjalnych Lecha w eliminacjach Ligi Mistrzów. Na kogo tutaj panowie się najchętniej zapatrują?
Na Żalgiris w Wilno.
Spekulacje i 14 czerwca dopiero. No ja właśnie tutaj bym chciał jakieś wyrównanie rachunku z Żalgirisem, chociaż wiałoby trochę nudą. Bo
to jest moje marzenie największe.
A tak ciekawy z tych, no to myślę, że Slovan może.
Tak.
Albo Helsinki, Maribor.
Nie. Ale wiem, już pan, powiem tak, znaczy, i też lepiej chyba trafić na przykład Ferencvaros Budapeszt niż Karabach Agdam, bo
żadna Azja.
Żadne te wyjazdy kaukaskie to są teraz ciężkie wyjazdy. Chociaż Lech ma dobre doświadczenia, ciężkie, ale zwycięskie
zawsze
z Kaukazem.
Wygrywa, no.
Zawsze wygrywał. Dziękujemy. Ustosunkujemy tak, się, tak? Za chwilę odpowiemy. Pozdrawiamy.
A jeszcze mogę zadać pytanie, to może panowie wiedzą, bo gdzieś słyszałem taką też opinię na Twitterze, że jak się wylosuje tego potencjalnie silniejszego typu Karabach, Malmę czy Ludogorets, to eliminując taką drużynę, jakiś się przejmuje część ich dorobku.
Oj, nie znam tego. Tych przepisów europejskich.
Kiedyś
nie
tak uczy... było, kiedyś tak było, ale boję się, że to już nie obowiązuje.
Nie, chyba nie, chyba nie.
Okej, okay, dobra, dziękuję, pozdrawiam.
Pozdrawiamy. Dziękujemy bardzo. No tak, ten temat młodzieżowca rozgrzewa cały czas. To już tak, Józef by chciał na Żalgirisie, ja wolę Ferencvaros niż Karabach Agdam. Też Azji byś nie chciał, Damian,
ja
pewnie.
Ja nie chciałbym Azji, ale też nie chciałbym takiego zespołu, który się zowie Bodø/Glimt, bo oglądałem...
Straszny postęp zrobił.
Tak, oglądałem ich mecze już w tych fazach pucharowych Europy, w tych fazach play-off i naprawdę, jeśli chodzi o organizację gry, to nawet jak odpadniesz z takim zespołem, to nie zrobi wrażenia na takim niedzielnym kibicu, a wiesz, że przegrałeś z zespołem bardzo dobrym, więc też nie chciałbym poza wyjazdami gdzieś na wschód dostać takiej ekipy, która jest mocna, ale może nazwą mnie straszy.
Natomiast wracając do tego młodzieżowca, tutaj też słuchacz mówił o tym dzieleniu składu. Znaczy, mamy bardzo złe doświadczenia w postaci wystawiania rezerwowego składu w Lidze Europy. Inaczej, myślę, że Maciej Skorża dążył do tego, budując już ten skład w tym sezonie, co zresztą mu się już chyba nie tyle wymknęło, ale wprost powiedział, myśląc o przyszłym sezonie, tak, żeby byli wartościowi zmiennicy, żeby było kim grać i w Europie, i na boiskach krajowych. I do tego chyba zmierzał. Pytanie, czy za dużo piłkarzy z Lecha nie odejdzie?
No tak można sobie policzyć, to myślę, że 6-7 odejść możemy przewidzieć już teraz.
Ja myślę, że jakbyś miał wypisać listę piłkarzy, którzy teoretycznie mogą odejść, to ja myślę, że 10-12 nazwisk mogłoby się znaleźć, tylko wiadomo, że wszyscy nie odejdą.
Tak, i Lech też będzie tego pilnował. No, w kontekście grania tymi dwoma składami, no musimy pamiętać o tym, że ta intensywność meczów będzie niewiarygodna. Myślę, że żaden z zespołów, nawet tych, które łączyły grę w Europie i w Polsce w ostatnich latach, nie miała takiego terminarza. Z prostej przyczyny. Eliminacje do fazy grupowej Ligi Mistrzów zaczynają się 5 lipca lub 6, zależy jak Lech wylosuje. Natomiast Lech zakłada, że wejdzie do fazy grupowej jakiegokolwiek europejskiego pucharu. Czyli licząc sobie ekstraklasę, eliminację, fazę grupową, Puchar Polski i Super Puchar, dostajemy 35 meczów.
Jesienią.
Na przestrzeni od 5 lipca do 11 lub 12 listopada. Czyli trzeba rozegrać 35 meczów w 130 dni. To daje nam tam około 3,5 dnia. Do tego niektórzy zawodnicy zagrają w reprezentacjach, bo we wrześniu mamy kolejny termin na zgrupowanie reprezentacji, więc taki Jesper Karlström teoretycznie mógłby zagrać 37 spotkań. Wiecie, kiedy Lech zagrał w tym sezonie 35 spotkanie? W tym sezonie, który się zakończył?
Puchar Polski?
20 kwietnia.
Tak,
Górnik Łączna, czyli 20
kwietnia. Ale to wiesz co, daleko nie trzeba szukać, bo ja pamiętam sytuację, jak w sezonie, w którym Lech gra w fazie grupowej Ligi Europy, przyjechała do Lecha Jagiellonia Białystok na mecz ligowy i tak sobie porównałem, przygotowując się do transmisji, i Lech miał wtedy w nogach, ja teraz nie pamiętam tych liczb dokładnie, Lech miał jakby dwie rundy, a Jagiellonia jedną. Bo taka była różnica. Jagiellonia była wtedy drużyną, która odpadła w pierwszej rundzie Pucharu Polski i grała tylko ligę.
No to tak samo może być teraz. Tak. Lech zagra 30, załóżmy, wejdzie do fazy grupowej Ligi Konferencji, Ligi Europy, Ligi Mistrzów. No to pod koniec sezonu, to 11 listopada zagra 35 mecz, a będą zespoły, które zagrają 35 meczów przez cały sezon.
To teraz tak, jeśli chodzi o odejścia, Miki van der Hart pożegnał się z klubem, to wiemy. Bramkarz podobno wytypowany. Patrzymy trochę na Breszcie, tam się mówi, że może tak być. Nawet chyba w tej Józef rozmowie ja w niej nie uczestniczyłem po konferencji. Chyba trener Skorża tam puścił farbę, tak? Że bramkarz jest wytypowany, tylko jeszcze nie kupiony. Tak było?
Nie potwierdzał, nie zaprzeczał.
Tak, a natomiast, no i teraz tak, mamy obronę i taka lewa obrona z Barry Douglasem i z Pedro Reboczo jest obsadzona na przykład waszym zdaniem?
Tak, lewa tak.
Za mało Barry Douglas grał na przykład.
Tak, chyba, ale nie? Pytanie jak z prawą, bo okay, tutaj...
Czerwiński błysnął w ostatnim meczu, pokazał, że jest naprawdę z niego kawałek dobrego piłkarza.
Tym, że też na tle...
I pytanie teraz, o ile dobre wiadomości do mnie dochodzą, to Maciej Skorża skoncentrował się w ostatnim czasie, a może się dopiero skoncentruje, na rozmowie z tymi piłkarzami, którzy jeszcze mają ważne kontrakty, ale chcieliby odejść i ze względu
na
to... Żeby
nie odchodzili. Podobno Ramirez jest przekonany.
Też do mnie dotarła taka informacja, że Ramirez dał się przekonać i to jest bardzo dobra informacja, bo to jest jednak, jakby nie patrzeć, kawał piłkarza. Nie daje drużynie tyle, co Jean Amaral, ale... No to...
Ale do jesieni jako dziesiątka podstawowa mógłby pograć, no myślę, tak, w ekstraklasie.
Pamiętajmy jego występy w fazie w eliminacjach do Ligi Europy, kiedy błyszczał.
Zapytałem wczoraj Dawida Kownackiego, co z nim? Mówię, Dawid, jaka twoja przyszłość? Dawid, pomidor. Sam chciałby wiedzieć, to jest najważniejsze, ale tak z tej wypowiedzi, kto będzie słuchał Radia Poznań, wysłucha też tej wypowiedzi, wynika, że chyba chce zostać, że chyba czuje, że tu ma więcej do ugrania niż w drugiej
Bundeslidze. Ja mam takie wrażenie, kiedy obserwuję tego człowieka, a przecież widzę go od nie pierwszy raz w życiu, gdy znam go od... Znaczy nie bezpośrednio, chociaż tam
kilka razy
rozmawiałem, ale pamiętam go jako nieopierzonego chłopaka, który jako nastolatek wchodził do drużyny i słuchałem jego wypowiedzi, wiem jak on reaguje, wiem czym dla niego jest Lech. Ja jestem przekonany, że on by bardzo chciał zostać.
Słuchajcie, jeden obrazek wczoraj zwrócił na mnie uwagę na tej gali, gdy wchodził Lech Poznań na tą główną salę. Wchodzi pierwszy Kownacki z medalem na szyi. Nikt nie wziął medalu ze sobą. Może ktoś miał w kieszeni, tak? A on medal na szyi z klatką piersiową teraz prezentuje, państwo nie widzą. Wchodzi, ja jestem Kownacki, mistrz Polski. Nie? Ja już mówię, srebra miałem dosyć. I on wchodzi, manifestuje, że jest mistrzem Polski z Lechem Poznań.
Mam całą rundę, miałem wrażenie, że tak grał, że jakby mógł, to by grał z uniesionymi środkowymi palcami. To był taki sposób grania Kownackiego, sposób wypowiedzi. Ja lubię ten taki jego bezczelny charakterek.
Tym bardziej, że jeszcze jednak umiejętności za tym idą, nie? To,
A,
to
nie idą, są idą.
Tylko... Myślę, to nie że są drugi tylko... najlepszy transfer zimy w Ekstraklasie.
O, tak. O właśnie. W Ekstraklasie.
Wydaje mi się, że tylko Paweł Wszołek wyglądał lepiej. Mm-hmm. Tak, przekrojowo.
Tak, ale znowu drużyna lepiej wyglądała, Lecha Poznań i tak to wygląda. Panowie, no to już skład szeroki i z kim możemy zagrać, krótko powiedzieliśmy, ale czas goni. No, siłą rzeczy proporcje teraz są bardziej lechowe, chociaż w zeszłym sezonie oddajemy było odwrotnie i o tej Warcie więcej rozmawialiśmy
nie
pod
Lech
koniec.
Nie Lech
był mistrzem Poznania i Wielkopolski. Warta zrobiła swoje, utrzymała się. O tym, że świetna praca trenera Szulczka, to już wiemy, ale też słuchajcie, co czeka Wartę Poznań. Pewnie znowu szukanie piłkarzy na ostatnią chwilę, jakieś okazje, wartościowi piłkarzy, którzy
szukanie młodzieżowca i tak dalej.
I piłkarze, którzy tutaj zrobili grę wiosną, czyli Castañeda i Miguel Luis, który jest piłkarzem Rakowa i któremu chyba Raków wszystko płacił teraz, więc nie do zatrzymania w Warcie Poznań jest taki zawodnik, więc znowu będzie szukanie, załatwianie jakichś wypożyczeń i do tego się musimy przyzwyczaić. I na ile trener Szulczek znowu to jakoś taktycznie mądrze poukłada.
No jestem pełen nadziei pokładanych w Dawidzie Szulczku, ale też pełen obaw wobec Warty Poznań, bo pamiętacie te cytaty z zimy, gdy odchodził Aleks Ławniczek, że co rundę musimy kogoś sprzedać. Uh-huh. Tak sobie patrzę na te kadry Warty Poznań, to widzę tam kilku kandydatów do sprzedania, ale kogokolwiek wyciągniesz, takiego Roberta Iwanowa, jest problem. Wyciągniesz Jana Grzesika, nie za duże pieniądze, ale jest problem. Tak. Facet zagrał wszystkie mecze, każdą minutę w tym sezonie. Adam Zrelak, no jest problem. I tak, będziemy szukać po pozycji i wszędzie będzie problem. Duży ciężar odpowiedzialności leży na całym dziale scoutingowym, na Piotrze Barłogu, który teraz odpowiada za te transfery, żeby Dawid Szulczek znów nie musiał łatać tego trochę jak MacGyver. Pamiętacie te odcinki, gdy on tam dostawał spinkę i trytytkę i robił z tego helikopter.
Konstruował helikopter.
Tak, to trochę tak wyglądało to wszystko. Co do młodzieżowca w Warcie, ja bym tutaj spodziewał się może trochę większej roli Kajetana Szmyta.
O, właśnie.
Bardzo mi się ten chłopak podobał podczas tego wypożyczenia do Górnika w Polkowice i liczę, że ten jego talent rozbłyśnie, ale no, myślę, że to nie będzie tak spektakularne okno transferowe Warty, jak było chociażby Lecha.
Ale kiedyś obserwuję Wartę.
Tym bardziej, że tak, Lech musi grać 5, Warta, no tam 15-16, pierwsza kolejka chyba, no to też niewiele później, tak?
No tak, ale... do końca czerwca, połowa czerwca już będą przygotowania, jeszcze będzie jechać do Grodziska Wielkopolskiego i tam trenować. Oczywiście Dawid Szulczek pokazał, że jest elastycznym trenerem pod względem taktycznym, personalnym, natomiast żeby być elastycznym, trzeba być elastycznym między czymś a czymś, a chodzi o to, żeby Dawid Szulczek miał wybór.
I też jednak trochę jakości trzeba. No powiedzmy, Adam Zrelak jest bardzo ciekawy napastnikiem. No miejmy nadzieję, że zostanie w Warcie Poznań.
Tak, zdrowy.
I że będzie zdrowy.
O. Jak tutaj przyszedł, to ja mam 2 złotych za niego.
Wiesz co, ale prawda jest taka, że gdyby on był zdrowy, to on nigdy by nie trafił do Polski. Bo to nawet Lubomir Szatka niedawno powiedział, że to właściwie kontuzje go zniszczyły, bo to był zawodnik, kapitan młodzieżowej reprezentacji, uczestnik Mistrzostw Europy, które tu były w Polsce przecież. Więc to był dobrze zapowiadający się napastnik, któremu kontuzje popsuły karierę. Natomiast fakt jest taki, że jednak potrzebował trochę jakości wiosną i duża praca trenera Szulczka, ale też jednak do porównania z jesiennym składem, no to Miguel Luis czy Castañeda, o których powiedziałem, no to było dołożenie naprawdę takich piłkarzy, którzy wiedzą, jak w piłkę grać. Indywidualne umiejętności, to jest to, co jednak zawsze trzeba. Czy umakany Baku wcześniej, po którym trochę płakaliśmy i teraz ci zawodnicy. I ktoś taki jednak musi do Warty trafić. Gdzieś z jakiejś okazji.
Rozmawiałem zimą, właśnie w przededniu odejścia Radka Muzyrko, który był dyrektorem sportowym, trafił ostatecznie teraz do Legii. On mówił, że zdawał, że robienie zespołu w taki sposób, jak Warta zrobiła zimą, też jego rękoma, to nie jest jego filozofia w futbolu, bo zdawał sobie sprawę z tego, że latem tutaj będzie trzęsienie ziemi, jeśli chodzi o kadrę, bo jest dużo wypożyczeń krótkoterminowych, dużo kontraktów podpisanych do końca sezonu i że spodziewa się, że może być problem latem. I Warta teraz trochę odgrzebuje się z tego, z tej zimy, ale pamiętajmy też o tym, że po tej zimie Warta ma się odgrzebywać w Ekstraklasie i mając kilkanaście milionów złotych spraw telewizyjnych, a nie odgrzebuje się w pierwszej lidze i wypatruje meczów chociażby, nie wiem, z GKS-em Tychy czy ze Stalą Rzeszów.
No umówmy się szczerze, dla Warty taki spadek to katastrofa, bo bez tych kilkunastu milionów to budżet Warty spada do groszowych właściwie tak. kwot. I
no, wtedy 4 miliony złotych około by było warty budżetu w pierwszej lidze, a tak jest jednak kilkanaście milionów złotych.
Mhm. I to jeszcze sprawia, że jeszcze może ta warta okrzepła też w Ekstraklasie. No mówi się, że drugi sezon jest najtrudniejszy. Ja tylko się modlę, żeby Warta nie poszła drogą takiej Polonii Bytom, która swego czasu awansowała nie wiadomo jakim cudem do Ekstraklasy i chyba te 3 sezony właśnie się utrzymywała.
Ale kiedy ja patrzę na grę Warty i porównuję z tym, co Warta pokazywała w poprzednim sezonie, kiedy tak niesamowicie błysnęła, to jest taki skok jakościowy, tak. że się w głowie to
nawet
nie
mieści. Nawet w meczach z Lechem, Józef. Nawet w tym meczu z Lechem ja sobie porównywałem.
No przecież sam początek meczu, no tak. To była totalna dominacja Warty.
I w końcówce Warta, mimo że przegrywała, to też potrafiła zagrać odważnie piłką, bo biorąc pod uwagę jakość defensorów Warty taką piłkarską, no to nie ma tam jakichś takiego szału. A oni pogrywali sobie z Lechem na własnej połowie.
Więc teraz sezon się zakończył, piłkarze się rozjechali, ale mam wrażenie, że jeżeli chodzi o ludzi zarządzających tym klubem, to teraz właśnie rusza największa, najbardziej znojna robota, ale ja mam wrażenie, że tam są tacy ludzie, którzy, podobnie jak trener Skorża, z niczego potrafią zrobić coś. Potrafią stworzyć team z zawodników tacy, jaki są.
No i to się przekłada na boisko, bo powiedział trener Szulczek na konferencji w Krakowie i strzeliliśmy, jak to my, bramkę z kurzu.
Tak, bo Warta strzeliła mnóstwo bramek, których nigdy nikt nie widział.
I to tak, kiedyś był Kuzimski się skończył, jeśli chodzi o Wartę i ktoś zawsze taką bramkę gdzieś tam z czegoś strzeli. Czy Adrian Lis na przykład, tak? I też, też o obsadzie bramki moglibyśmy dużo mówić. Pan Piotr napisał, że jeżeli wygrasz w pierwszej rundzie z zespołem rozstawionym, to przyjmujesz rozstawienie w następnej rundzie. No tak, czyli wiemy, o co Lech Poznań gra w pierwszej rundzie europejskich pucharów, żeby wygrać z tym Ferencvarosem, tak? Czy z Żalgirisem.
Poza tym porażka nie eliminuje go z pucharów, ponieważ trafia do ligi w pierwszej rundzie.
Jest łatwiej. Tak, że teraz tak.
W lidze konferencji gramy, jeżeli odpadniemy w pierwszej rundzie. Jeżeli w drugiej odpadniemy, to jesteśmy w lidze Europy.
Tak, w kwalifikacjach, ostatniej rundzie. Ale przejście dwóch przeciwników sprawia, że gramy do listopada, do mundialu w Katarze, mamy jakieś rozgrywki grupowe, że to będzie co najmniej Liga Konferencji.
Musisz wygrać 2 dwumecze i masz sześć dodatkowych meczów.
Tak, jesienią.
A ja pamiętam ten sezon, kiedy Lech tak niesamowicie, wydawałoby się łatwo, awansował do fazy grupowej Ligi Europy, wygrywając z przeciwnikami teoretycznie, jakby się wydawało, mocniejszymi wysoko. Przecież co było w Szwecji, co było na Cyprze, no to przecież nikt by się tego nie spodziewał. Tak. Charleroi też się wydawało drużyną o wiele lepszą od Lecha. Poległo.
No też...
Tylko, że wtedy był niestety
jeden mecz. Teraz... A to wiemy też z historii chociażby Pucharu Polski, że jak są sensacje w Pucharze Polski, to wtedy, gdy jest jeden mecz. Gdy są 2 mecze, to ten silniejszy zawsze się jednak potrafi
wyrównuje
ogarnąć.
Się niestety. Tak, szansę się
Stargard.
Tak jest. O, właśnie, błękitni Stargard. I nawet tu w rewanżu prowadzili, ale dogrywki nie wytrzymali.
Chyba 5-1 było.
Tak, po dogrywce. 3-1 i jeszcze 2 bramki w dogrywce. I tam czerwona kartka, długo się bronili. No ale to jest historia, to było 7 lat temu. Lech Poznań będzie bronił Mistrzostwa Polski, będzie walczył europejskie puchary. Oby ta jesień była radosna. Cała do końca. Jeszcze
Liga
z tym
będzie ciekawsza na pewno.
W Katarze. Od tej, co była w tym sezonie? O, Józef, to wysoko.
Myślę, że będzie jeszcze ciekawsza, bo dojdzie Europa jeszcze.
No, bo tak, dla Lecha dojdzie Europa, więc to będzie ciekawie. Za 5 minut godzina 22. Kończyć musimy powoli Sportową Arenę Piłkarską. Dziękujemy Państwu za udział. No, wszystkich telefonów nie mogliśmy odebrać, ale jeszcze będą takie okazje, żeby sobie i z Państwem porozmawiać na naszej antenie. Audycję zrealizował Jarosław Pachczyński. W studiu gośćmi byli Józef Diaczenko, kibic poznański.pl i Damian Smyk, weszło.com. Bardzo dziękuję panowie za wizytę w studiu. Wspomniany Jarek Pachczyński, Grzegorz Hałasik audycję przygotowali. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. W górę serca. Niech Lech i Warta zwyciężają.